Piotr Kordiasz. Stefek. Opowiadanie o dzieciństwie Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski. Czyta Jerzy Zelnik. Rajd kozacki. Ranek był piękny. Gdy Stefek wstał z łóżka, słońce świeciło już wysoko na niebie. Mógł pospać nieco dłużej, bo dziś wyjątkowo nie musiał iść do szkoły. Przeciągnął się leniwie, rozprostował palce, usiadł na łóżku, ziewnął głośno i z nieomal jeszcze zamkniętymi oczami poszedł się myć. — Stefek! — zawołała mama. — Za chwilę śniadanie! — Jego siostry obudziły się wcześniej i pomogły mamie w pieczeniu chleba na niedzielę. Kiedy Stefek, umyty i uczesany, pojawił się wreszcie w gościnnym pokoju, gdzie czekało śniadanie, tata ironicznie zauważył: no, to się w końcu zebraliśmy. I rozpoczął modlitwę. Pobłogosław, Panie Boże, nas i te dary, które spożywamy z Twojej szczodrobliwości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen! Odpowiedzieli wszyscy i zasiedli do stołu. Stefek z apetytem jadł jajecznicę okraszoną skwarkami i popijał ciepłe mleko. Wtem ktoś zapukał do drzwi. Mama wstała i poszła otworzyć. Za chwilę wróciła, a z nią weszła do pokoju pani Jesionkowa. Dzień dobry, pani dobrodziejce! Rzekł tata, wstając i wycierając serwetką usta. Podszedł uśmiechnięty do kobiety i ucałował jej rękę. Dzień dobry, panie Stanisławie, odpowiedziała nieco zakłopotana, widząc, że przyszła w porze śniadania. Dzieci, przywitajcie się z panią, pouczył tata. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, dzieciaki. Pan Stanisław pochylił się nad synem i szepnął mu do ucha. Stefek, idź i pocałuj panią Jesionkową w rękę. Tatusiu, ale dlaczego? Zapytał cicho zdziwiony chłopiec. Bo tak powinni się witać mężczyźni z kobietami. Panowie powinni mieć wielki szacunek dla kobiet. No ale ja nie jestem panem, tylko chłopcem. Chłopcy też powinni okazywać szacunek swoim koleżankom i kobietom. Nie tylko dorośli mężczyźni. No, idź. Stefek podszedł do sąsiadki i pocałował ją w rękę, lekko speszony. Zapraszamy do stołu, zachęciła mama. Nie, nie mogę, bardzo się śpieszę. Przyszłam tylko powiedzieć, że pan Mowl jest bardzo chory. Biedny staruszek, rzekł powoli zamyślony tata. Stefek, pójdziesz po śniadaniu zobaczyć, jak się czuje i czego potrzebuje, polecił. Ja niestety nie mogę go teraz odwiedzić, bo umówiony jestem z księdzem proboszczem. Może jednak zostanie pani na śniadaniu? Ponowiła prośbę pani Julianna. Bardzo dziękuję, ale naprawdę nie mogę. Smacznego i zostańcie z Bogiem. Tata odprowadził panią do drzwi i podziękował za wiadomość. Stefek ucieszył się, że będzie mógł pójść do sympatycznego pana Mowla. Od wielu lat żył on spokojnie z żoną w chałupince stojącej na skraju lasu, tuż za cmentarzem. Gospodarowali skromnie, ale byli bardzo szczęśliwi. Po śmierci ukochanej żony, która odeszła do nieba kilka miesięcy temu, z każdym dniem czuł się coraz słabiej. Jego twarz niegdyś pogodna i zawsze uśmiechnięta, zmieniła się nie do poznania. Zapadłe i pozbawione blasku oczy świadczyły o wielkim bólu, który przeżywał. Teraz nadto zachorował i należało mu pomóc. Po śniadaniu mama Stefka zapakowała kilka kanapek dla staruszka i pożegnała synka. Pogoda była piękna i słoneczna. Po drodze Stefek podziwiał białe chmury, które układały się w bajeczne kształty jak w kalejdoskopie. Raz przypominały bałwany ze śniegu, po chwili średniowiecznych rycerzy, a po niedługim czasie smoka wawelskiego. W końcu doszedł do chałupy pana Mowla i zapukał w drzwi. Cisza. Nikt się nie odezwał. Podszedł do okna, którego framuga obrośnięta była mchem, oparł głowę o szybę i zajrzał do środka. Nie mógł jednak niczego zobaczyć, bo w oknie wisiała firanka. Cofnął się więc kilka kroków, by sprawdzić, czy z komina leci dym. Świadczyłoby to o tym, że gospodarz jest w domu. Nie, ani kłębuszka dymu. Komin milczał jak wygasły wulkan. Pan Mowl mógł się lepiej poczuć i pójść do lasu po chrust, pomyślał chłopiec. Na wszelki wypadek Stefek jeszcze raz podszedł do drzwi i zastukał, tym razem mocniej niż poprzednio. W odpowiedzi usłyszał słaby głos staruszka. — Kto tam? — Stefan Wyszyński, syn organisty! Zawołał nieco zaskoczony Stefek, który stracił już zupełnie nadzieję, że pan Mowli jest w domu. — Wejdź, drzwi są otwarte. Stefek wszedł do chaty. W progu poczuł zapach żywicy, bo przy ścianach sieni leżały starannie poukładane drwa, sięgające aż po sufit.
— Chłopcze, jestem tutaj.
Stefek wszedł do niewielkiego pokoju. W rogu stało drewniane łóżko, na którym leżał pan Mowl. Wszystko było spowite półmrokiem. Stefek ukłonił się nisko i powiedział — Mamusia prosiła, abym panu dał te kanapki. Podszedł do łóżka i przez chwilę przyglądał się pomarszczonej twarzy staruszka. Następnie wyjął z siatki kanapki.
— O, Bóg zapłać, podziękuj bardzo, mamusi. Nie mam nawet siły, żeby ugotować sobie zupę, nie mówiąc już o upieczeniu chleba. Podziękuj bardzo mocno, mamusi.
Powtórzył wzruszony staruszek. Stefek, choć nie był lekarzem, nie miał najmniejszej wątpliwości, że stan zdrowia gospodarza jest bardzo zły.
— Proszę pana, tatuś prosił, żebym zapytał, w czym możemy panu pomóc. Może wezwać lekarza?
— No, nie kłopoczcie się, niedługo wyzdrowieję. Bóg zapłać za pamięć, ale nie zawracajcie sobie mną głowy, jakoś sobie poradzę.
Odpowiedział chory, siląc się na uśmiech, który miał świadczyć, że nie czuje się aż tak źle.
Jakieś przeziębienie mnie złapało, ale to nic strasznego, mam na to sposób. Czy masz trochę czasu?
Tak, proszę pana.
To dobrze. Proszę cię, podejdź do kredensu i wysuń środkową szufladę.
Stefek szybko spełnił prośbę gospodarza.
W środku pod obrusami znajdują się czyste chusteczki. Znalazłeś, ile ich jest?
6, proszę pana.
Bądź tak dobry i włóż je do mrowiska,
poprosił chory.
Tuż przed chatą rośnie sosna, a obok niej jest duże mrowisko.
Słucham? Zapytał zdziwiony Stefek.
Poprosiłem, żebyś włożył je do mrowiska,
powtórzył staruszek. Widząc niezdecydowanie, chłopca szybko dodał.
Jak widzisz, jestem przeziębiony, a na przeziębienie dobry jest kwas mrówczy i oszkoła.
A co to jest ten kwas i oszkoła?
Oszkoła to sok z brzozy. Ściągać go można tylko w czasie, gdy drzewo puszcza pąki. Mam kilka butelek tego zdrowego i orzeźwiającego napoju. Dam ci jedno, weźmiesz do domu. Kwas mrówczy to taka substancja, którą wydzielają mrówki. Doskonale leczy wszelkie przeziębienia. Gdy rozłożysz chustki na mrowisku, mrówki będą po nich chodziły i nasączą je kwasem.
Stefek wziął chustki, pobiegł do sosny, przy której było ogromne mrowisko, i położył na nie białe chusteczki pana Mowla. Docisnął każdą patykiem, żeby nie odleciała. Uważał przy tym, żeby jego nie oblazły mrówki. Następnie wrócił do chorego. Czekając, aż chusteczki dobrze przesiąkną kwasem, zmył naczynia zalegające na stole i zamiótł podłogę. Po jakimś czasie gospodarz zwrócił się do Stefka.
Bądź tak dobry i przynieś chusteczki. Myślę, że już można je zdjąć z mrowiska. Nie będę cię dłużej zatrzymywał.
Chłopiec zebrał chusteczki, dokładnie strząsnął z nich mrówki i przytknął materiał do nosa. Płócienne szmatki przesiąknięte były ostrym zapachem przypominającym zapach octu. Staruszek, gdy tylko Stefek oddał mu chusteczki, zrobił dokładnie to samo.
No, doskonale. No to chodziło, dziękuję. Bardzo ci dziękuję, chłopcze. A, byłbym zapomniał,
rzekł gospodarz, podając Stefkowi butelkę z oskołą.
To dla ciebie.
Dziękuję panu.
Pozdrów serdecznie rodziców i podziękuj im w moim imieniu. Będę pamiętał o was w modlitwie.
A my będziemy się modlić za pana.
Bóg zapłać, chłopcze, Bóg zapłać. No, to bywaj zdrów, wracaj już do domu, bo mama pewnie czeka na ciebie z obiadem.
Do widzenia, panu.
Do widzenia, chłopcze. Bóg zapłać za wszystko.
Wracając do domu, Stefek usłyszał bicie dzwonów, którym wtórowały ptasie śpiewy. Czas na anioł pański? Chłopiec przystanął, przeżegnał się i zaczął odmawiać modlitwę. Nagle zauważył, że ptaki umilkły, jakby kto się zaczarował. Nigdy nie zaobserwował czegoś podobnego, aby w samo południe, przy pięknej pogodzie, ptaszki przestały tak niespodziewanie śpiewać. Kryło się za tym coś niezwykłego, wręcz podejrzanego. Dzwony wciąż biły, ale ptaki im nie odpowiadały. Czegoś musiały się przestraszyć, pomyślał chłopiec i poczuł się jakoś dziwnie. Po niedługim czasie i dzwony zamilkły. Zaczął nasłuchiwać. Nic szczególnego nie słyszał, ale coś nie dawało mu spokoju. Taka cisza dziwna nie wróży nic dobrego. Nagle usłyszał odległe dudnienie gdzieś w głębi lasu. Przyspieszył kroku, aby szybciej dojść do domu, gdzie czekała na niego mama, tata i siostry, gdzie zawsze czuł się bezpiecznie. Z każdym krokiem dudnienie się nasilało i zbliżało. Ziemia drżała mu pod nogami. Zaczął biec. Serce waliło mu jak oszalałe, a dreszcz strachu przeszył ciało od stóp do głowy. W końcu wyraźnie mógł rozpoznać stukot końskich kopyt, a także pogwizdywanie i dzikie okrzyki jeźdźców. Odwrócił się i o mało nie zemdlał ze strachu. W odległości kilkuset metrów dostrzegł watahę jeźdźców. Pędzili prosto na niego. Natychmiast zbiegł z drogi i schował się w krzakach, a jeźdźcy zatrzymali się właśnie naprzeciwko niego, aby dać odpocząć koniom. Stefek przywarł do ziemi, a serce zaczęło mu łomotać jeszcze mocniej. — Żeby mnie tylko nie zauważyli — myślał przerażony. Jeźdźcy jednak usiedli na trawie i żywo o czymś rozmawiali po rosyjsku. Co chwilę wybuchali śmiechem. Byli to kozacy. Dużo słyszał o ich okrucieństwach. Co jakiś czas przejeżdżali przez Zuzelę, jadąc z niedalekiej Małkini do sąsiedniej miejscowości Nur. Budzili grozę wśród mieszkańców. Po kilkunastu minutach kozacy wsiedli na konie i wśród przeraźliwych gwizdów i krzyków pognali dalej. Stefek odczekał jakiś czas, upewnił się, że droga jest wolna i jak strzała popędził do domu, gdzie niecierpliwie wypatrywali jego powrotu zaniepokojeni rodzice i rodzeństwo. Zawsze ilekroć przez wieś przejeżdżała horda kozacka, nikt nie opuszczał domu w obawie o swoje bezpieczeństwo. Każde dziecko w Zuzeli wiedziało, żeby nie zbliżać się do tych żołnierzy, bo mogłaby mu się stać krzywda.